Dlaczego wybuchła wojna domowa w Grecji?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Przerywamy audycję, by nadać komunikat specjalny. Moi drodzy, po ostatnim odcinku, kiedy podzieliłem się z Wami odrobiną kuchni januszowości polskiego biznesu i tym, że ja nie mam żadnych innych dochodów poza tym, co Wy mi dacie przez Patronite'a, okazało się, że całkiem sporo osób postanowiło wesprzeć mnie i tym samym pobiliście rekord, bo mam 28 nowych patronów dzisiaj i nie wiem naprawdę, co powiedzieć, poza tym, że najserdeczniej, najpiękniej Wam wszystkim dziękuję i jestem naprawdę wzruszony i dzięki Wam nie muszę tutaj pakować reklam puzli, supermarketów albo firm ubezpieczeniowych. Z którego to powodu jestem przeszczęśliwy, bo ja robię audycję dla Was, a nie dlatego, żeby być banerem reklamowym dla jakiegoś kolejnego Januszeksa, który za 200 albo 300 życzy sobie, żebym reklamował jego ketchup. W związku z tym z największą przyjemnością chciałbym wyczytać listę 28 nowych patronów. Ale zacznę w sumie od Kingi, która patronką już była, ale postanowiła wesprzeć mnie grubiej. Następnie mamy Marcina i Bartka, Łukasza, Anię, Marka, Adriana, Joannę, Honoratę, Tomasza, drugiego Tomasza, Waldka, Antoniego, Andrzeja, Darka, Marcina, Michała, Grzegorza, Ilonę, Mikołaja, Jerzego, Authority Go, Piotr, Michał, Paweł, Grzegorz, Krzyś, Maciej oraz Kuchar. Najserdeczniej Wam dziękuję, jestem wzruszony i jeszcze raz podkreślę, że jestem przeszczęśliwy, że mój model biznesowy polegający na tym, żeby opierać się tylko i wyłącznie na słuchaczach, którzy wspierają mnie, bo to, co robię, im się podoba, działa i z tego powodu jestem przeszczęśliwy, bo tak to powinno wyglądać. Audycje nie powinny zawierać ukrytych treści reklamowych, audycje nie powinny być banerem dla reklam, a twórcy nie powinni tworzyć w taki sposób, żeby jak najbardziej przymilić się tej czy innej wielkiej korporacji. Kiedy ostatni raz opowiadałem Wam o Grecji, mówiłem, że Niemcy po prostu odpuścili. Najpierw w 1943 roku odpuścili Włosi, którzy okupowali większość terytorium Grecji, po tym jak reżim Mussoliniego został zaorany, a sam Mussolini został aresztowany. Wtedy Niemcy musieli przeznaczyć jeszcze więcej wojska na okupację Grecji, co średnio się uśmiechało, szczególnie, że mieli ważniejsze sprawy na froncie zachodnim i wschodnim, to znaczy w wojnie z aliantami zachodnimi i Związkiem Radzieckim na wschodzie. Dlatego też, kiedy Rumunia przeszła na stronę aliantów, kiedy poddała się niejako i przyłączyła się armia rumuńska do aliantów i zaczęła walczyć z III Rzeszą, to Hitler uznał, że dalsza okupacja Grecji już nie ma sensu i zaczął wycofać swoje wojsko. Oczywiście wycofanie się Wehrmachtu nie nastąpiło w jednym rzucie. Działo się to stopniowo. Stopniowo wycofywali się Niemcy najpierw z terenów poza Atenami, a potem z samych Aten. Ale z samych Aten nie zdążyli się wycofać do końca. W miarę jak niemieckie wojska okupacyjne opuszczały Grecję, to tereny opuszczone przez nich zostały zajmowane przez rozliczne partyzantki, z których jedną z najsilniejszych była partyzantka komunistyczna o nazwie EAM. Przy czym EAM nie była partyzantką wprost komunistyczną. To był sojusz różnych partyzantek, w których komuniści mieli najwięcej do powiedzenia, ale oficjalnie EAM chciała wskrzesić demokrację w Grecji po tym, jak Grecja zostanie w pełni wyzwolona. Więc EAM jako sojusz różnych grup wystawił swoją armię o nazwie ELAS, którą od teraz dla ułatwienia będę już nazywać po prostu partyzantką komunistyczną, gdyż stronnic w Grecji było mnóstwo i zagubimy się w tych wszystkich akronimach. ELAS bezpośrednio po wycofaniu się Włochów, którzy zostawili po sobie ogromne magazyny broni, bo wycofali się w pośpiechu, dozbroiła się bardzo mocno tą włoską bronią i dzięki temu mogła stawiać zawzięty opór każdemu okupantowi. Oczywiście, kiedy gruchnęła informacja, że Wehrmacht się wycofuje, to ELAS starała się nie wchodzić z nim w swadę zbyt mocno, po to, żeby nie robić niepotrzebnych strat, spodziewając się już, że zaraz mogą walczyć z kim innym o władzę, przede wszystkim z innymi Grekami, gdyż Związek Radziecki był ciągle postrzegany jako sojusznik. Konkurencyjnym sojuszem partyzantek było EDAS. EDAS będę określał w skrócie jako partyzantkę prawicową, prawicowo-nacjonalistyczną, aczkolwiek znów to był sojusz różnych grup ludzi o różnych poglądach, Dlatego z grubsza można powiedzieć o partyzantce lewicowej i z grubsza można powiedzieć o partyzantce prawicowej. Lewica skłaniała się w kierunku republiki i demokracji, prawica skłaniała się w kierunku monarchii. Partyzantki lewicowe i prawicowe walczyły ze sobą na terenie Grecji, oczywiście poza Atenami, w których ciągle przebywali Niemcy. I tak wybucha nam pierwsza faza greckiej wojny domowej na przełomie 43 i 44 roku. Wojna ta bardzo szybko się kończy i wszystkie greckie siły spotykają się na konferencji w Libanie. Tam 11 łącznie partyzantek greckich się spotyka, dogaduje się, podpisują tak zwany kontrakt narodowy i dogadują się co do podziału władzy po ostatecznym wyzwoleniu kraju. Dzieje się cud. Grecy się dogadują, wojna domowa się kończy, teraz już wszystko będzie dobrze. Tymczasem sytuacja na frontach II wojny światowej zaczyna się coraz mocniej komplikować. Związek Radziecki spowolnił ofensywę na północy, to znaczy na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, ale przyspieszył ją bardzo mocno na południu. W ten sposób Armia Czerwona po przejściu przez Rumunię weszła do Bułgarii i doszła aż do Albanii, odcinając Grecję od reszty kontynentu. W tym samym czasie Brytyjczycy wylądowali na Krecie, a potem w Atenach, gdzie walczyli z Niemcami o wyzwolenie Aten spod okupacji. Po konferencji w Libanie zostaje zawiązany rząd jedności narodowej, któremu przewodzi Giorgos Papandreou, ojciec oraz dziadek kolejnych greckich premierów, ojciec Andreasa Papandreou, późniejszego premiera Grecji, oraz dziadek Giorgosa Papandreou, premiera Grecji w czasach wielkiego kryzysu ekonomicznego w Grecji w 2009 roku. Rząd Papandreou obiecuje, że przegłosowane zostanie referendum za tym, czy monarchia ma w Grecji być, czy też nie, czy Grecja ma być pełną demokracją. Jednak problem z rządem Papandreou jest taki, że kontroluje on Ateny i niewiele poza nimi. Natomiast resztę Grecji kontrolują rozliczne partyzantki, które co prawda dogadały się do podziału władzy po wyzwoleniu Grecji, ale póki Grecja nie jest wyzwolona, to każdy chce rządzić na swoim podwórku. Większość jednak terytorium Grecji trzyma lewica, szeroko pojęta oczywiście, która bardzo chce jednak wypchnąć rząd Papandreou z Aten i przejąć władzę nad resztą kraju. Stalin jednak każe czekać. Stalin, który jest głównym dostarczycielem broni dla nich oraz środków finansowych, uważa, że w tej chwili, a jest 44 rok, ciągle jeszcze potrzebuje Zachodu, żeby wypchnąć Niemcy, bo bał się on, że jeżeli Zachód zatrzyma ofensywę na terytorium Francji i nie będzie chciał iść podbijać Niemiec, to Niemcy będą mieli chwilę oddechu i będą mogli przerzucić siły z Zachodu na Wschód i stawić cięższy opór Związkowi Radzieckiemu. Dlatego Stalinowi bardzo zależało na tym, żeby w tym kluczowym 44 roku nie zaogniać sytuacji z aliantami zachodnimi. Jednak greckim partyzantom wielka polityka zwisała. Wiedzieli, że nikt do Grecji nie przyjdzie przejmować nad nimi władzę, że najprawdopodobniej będą walczyć tylko i wyłącznie między sobą. I tak właśnie było. W odpowiedzi na wzmożoną ofensywę partyzantek lewicowych powstaje organizacja X, która zrzesza prawicowo-nacjonalistyczne siły, które gotowe są wyłapywać komunistów po wsiach i ich mordować. I dokładnie to się dzieje. Organizacja X chodzi od wsi do wsi, kontrolowana oczywiście przez siebie, wyłapuje tych, którzy są sympatykami komunistów albo wprost członkami partii komunistycznej lub którejkolwiek, która z niej współpracuje. Ludzie ci są linczowani, bici, ale przede wszystkim rozstrzeliwani na miejscu. W odpowiedzi na to w Atenach odbywa się gigantyczna manifestacja poparcia dla sojuszów lewicowych. Następuje nawet strajk generalny. Na to wszystko oczywiście w Atenach wybuchają zamieszki. Jest bardzo wielu rannych, pobitych, zastrzelonych. Wtedy też w Grecji następuje tak zwany miesiąc protestów, kiedy kraj zasadniczo mniej więcej już wyzwolony spod okupacji nie jest w stanie się dogadać co do tego, kto ma teraz nim rządzić. W związku z tym rząd Papandreou, który, jak już mówiłem, kontroluje tylko Ateny, prosi organizację X o pomoc w zwalczaniu lewicy. To się jednak nie udaje, komuniści zostają więc dokoptowani do rządu jedności narodowej, a potem ponownie z niego wyrzuceni, gdyż rządy te się rozpadają bardzo szybko. Wreszcie prawicowe bojówki zaczynają na szeroką skalę uprawiać tak zwany biały terror, bo ile wcześniej wyłapywali pojedynczych ludzi, o tyle teraz metodycznie od wsi do wsi, od miasteczka do miasteczka szli działacze organizacji X i wyłapywali komunistów i mordowali ich na miejscu. Sytuacja wydaje się dla komunistów rozpaczliwa, gdyż obszar, który kontrolują, zaczyna się bardzo szybko zmniejszać i cofają się coraz dalej i dalej na północ. Ale w tym momencie dostają oni pomoc od Jugosławii i Albanii, które są już rządzone przez lokalnych komunistów i już dawno są wyzwolone spod faszystowskiej okupacji. Mamy 1945 rok. Stalin w dalszym ciągu popiera komunistów albańskich i jugosłowiańskich, co się zaraz zmieni. Natomiast w dalszym ciągu nie do końca wie, co zrobić z tą Grecją, która jest bardzo kłopotliwa w tym momencie. I wtedy, po raz pierwszy w historii, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Stany Zjednoczone zaczynają finansować określone państwa po to, żeby nie stały się one komunistyczne. Zgodnie z tak zwaną domino theory, że jeżeli jeden kraj stanie się komunistyczny, to ta zaraza w postaci komunizmu rozleje się na sąsiednie kraje i jak kostki domina, cały świat stanie się komunistyczny. Żeby temu zapobiec, prezydent Truman przekazuje 400 milionów dolarów pomocy dla Grecji i Turcji, ponieważ w Turcji też podnoszą się głosy, że komunizm to jest dobra droga, na zwalczanie partyzantek komunistycznych. Grecji tym bardziej daje kasę, że dopiero co komunistyczna Albania i komunistyczna Jugosławia przekazały komunistycznym greckim partyzantom broń i pomoc finansową. Czystek komunistów po wsiach prowadzonych przez organizację X dołącza się nawet rząd grecki i ci komuniści są gonieni i mordowani. W związku z tym w 1947 roku, widząc, że rząd w Atenach już ich nie reprezentuje w żaden sposób, komuniści ogłaszają założenie własnego rządu dla całej Grecji, rządu oczywiście komunistycznego. I tak wybucha nam już otwarty konflikt, wojna domowa w pełnej skali. W 1948 roku Stalin poróżni się z Józefem Brozem Titą. Stalin wtedy też przestanie pomagać greckim komunistom, gdyż greccy komuniści w większości byli finansowani zbrojeni przez Jugosławię i to w Jugosławii, a konkretnie na terenie Macedonii, byli oni trenowani i tam mieli swoje obozy szkoleniowe. W związku z tym Stalin uznał, że skoro Tito ich uzbraja, Tito ich szkoli, to też także Tito ich kontroluje. W związku z tym przestał on całkowicie popierać greckich partyzantów komunistycznych, postanowił się od nich odwrócić plecami i zaczekać, zobaczyć, co się wydarzy. Natomiast greccy komuniści w dalszym ciągu popierają bardziej Stalina niż Tito, to znaczy większość spośród nich. Chodzi o to, że mimo tego, że to Tito ich zbroił, że to Tito im dawał pieniądze, że to Tito dawał im miejsce, gdzie mogą się szkolić i w którym mogą bazować, żeby atakować pozycje greckich prawicowców, to jednak uważali oni, że Stalin w konflikcie z Tito ma rację i że to Stalina wolą popierać, ponieważ to Stalin jest liderem świata komunistycznego i najpotężniejszego kraju komunistycznego na świecie. W związku z tym ten konflikt odbija się także na samych greckich komunistach i zaczynają oni walczyć między sobą, ale bardzo szybko ta walka kończy się tym, że następuje w partii czystka titoistów przeprowadzona przez stalinistów. Tito, widząc, że grecka partia komunistyczna okazała mu taką niewdzięczność i że z greckiej partii komunistycznej wszyscy titoiści zostali wykluczeni albo zamordowani, zamyka granicę z Grecją dla komunistycznych partyzantek, zamyka kurek z pomocą, zamyka skrzynie z karabinami, przestaje je rozdawać i pokazuje im wielki, tłusty, środkowy palec. Na to rząd grecki dojeżdża komunistów, dopycha ich do granicy, rozbraja, morduje, a reszta ucieka. I tak oto kończy się w 1949 roku grecka wojna domowa, której to wygrywają siły monarchistyczne, szeroko rzecz biorąc prawicowo-centrowe, między innymi dlatego, że greccy komuniści nie byli w stanie się dogadać między sobą, a już tym bardziej z sojusznikami zagranicznymi. Z Grecji ucieknie około 100 tysięcy ludzi. Ludzi, którzy byli komunistami, ludzi, którzy mieli sympatie prokomunistyczne, mieli komunistów w rodzinie, ale także z bardzo wielu innych powodów. 12 tysięcy spośród tych Greków wyląduje w Polsce, głównie w województwie dolnośląskim. W Dziwnowie nad morzem zostanie dla nich utworzony specjalny szpital wojskowy dla byłych greckich komunistycznych partyzantów, którzy są ranni, a oprócz tego w Krościenku w powiecie bieszczadzkim zostanie utworzony obóz przejściowy dla nich, a także w Lądku Zdroju w powiecie kłodzkim, w Gdańsku i w Zgorzelcu w powiecie zgorzeleckim. Według Polskiego Spisu Powszechnego z 2011 roku w Polsce do dziś mieszka 3600 osób, które deklarują grecką narodowość, z czego 2858 osób deklaruje także narodowość polską. Do dziś największymi skupiskami polskich Greków są Wrocław, Police, Zgorzelec, Świdnica, Ustrzyki Dolne, Bielawa oraz Bielsko-Biała. Jeżeli chodzi o znanych polskich Greków, to chciałbym wymienić przede wszystkim Maję Sikorowską, która jest córką Andrzeja Sikorowskiego i Charytli Maciou, która jest córką greckich uchodźców, Nikos Hadzi Nikolaou, znamienity poeta, który wydał około 100 książek, i był profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz jego syn Aref Hadzi Nikolał, który jest także poetą, muzykiem i malarzem. Eleni Coka, znana także jako Eleni, wokalistka bardzo znana. Moja babcia była gigantyczną fanką Eleni. Dionysos Sturis, znany dziennikarz, reporter, autor świetnej książki o greckiej gorzkiej pomarańcze, którą serdecznie polecam, gdyż ona będzie świetnym rozszerzeniem do mojej dzisiejszej audycji. I wreszcie moja dzisiejsza rozmówczyni, czyli Anna Anagostopoulou, która była zastępcą redaktora naczelnego w Money.pl, a dzisiaj pracuje w magazynie Forbes, którą chciałem zapytać o jej dziadka, który był jednym z tych 12 tysięcy Greków, którzy po ucieczce z Grecji trafili do Polski.
Cześć Aniu, witam Cię w mojej audycji.
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że też zainspirowałeś mnie, żeby trochę ponownie przyjrzeć się rodzinnej historii.
No to przejdźmy od razu do rzeczy. Powiedz proszę, skąd pochodził Twój dziadek?
Mój dziadek nazywał się Yannis Anagnostopoulos. Yannis, czyli nasz swojski Jan. Pochodził z wioski, która nazywa się Dominista, położonej w centralnej Grecji. Taką najbliższą, większą miejscowością jest Karpenisi. To jest, powiedzmy sobie, taki kurort, który ma status miasta wojewódzkiego, ale na nasze standardy jest nieduży. Nie wiem, ma kilka tysięcy mieszkańców.
No i oczywiście powiedz teraz głośno i szczerze, kim był twój dziadek i dlaczego musiał z Grecji uciekać?
Mój dziadek był komunistycznym partyzantem, i po wojnie domowej w Grecji, którą komuniści przegrali, no musiał się po prostu stamtąd ewakuować.
Dobrze, a powiedz jeszcze dla porządku, kiedy dokładnie urodził się twój dziadek, żebyśmy mogli sobie to ułożyć w czasie?
On się urodził w 1920 roku, więc w roku 40 miał dokładnie 20 lat. I on chyba, kiedy miał mniej więcej 19 lat, to dostał powołanie do wojska. Dostał przydział do Salonik i służył tam w zabezpieczeniu lotnictwa. Jak mówił mój wujek, brat mojego ojca, w 113 jednostce lotnictwa w Salonikach, która ponoć była nawet wyposażona w polskie łosie i PZL. Odbył tę służbę wojskową, wrócił do swojej wsi i wtedy do Grecji wkroczyli Włosi. I on poszedł na front w 1940. Grecy odparli tych Włochów i dziadek ponownie wrócił do siebie, do Doministy.
Tak, mówiłem o tym dużo w poprzednim odcinku. Była piękna akcja, kiedy imperialne Włochy chcą tutaj pod wodzą Mussoliniego zawojować cały basen Morza Śródziemnego, po czym się okazuje, że jak weszli 30 km w głąb Grecji i Grecy zaczęli się bronić, a potem kontratakować, to Grecy weszli na 30 km w głąb Albanii. Natomiast powiedz, dlaczego właściwie twój dziadek wstąpił do partyzantki komunistycznej, a nie jakiejś innej?
No to jest kwestia złożona z jednej strony, a z drugiej dosyć prosta. Bo jak mówiłam, dziadek pochodził z Doministy. To była taka maleńka wioska, jest nadal zresztą, gdzie panowała straszna bieda. Ich było w domu 6 dzieci i ponoć dosłownie jedna para butów na całe rodzeństwo. Oni żyli z jakiegoś spłachetka ziemi i kilku kóz i po prostu te nierówności socjalno-ekonomiczne były tak doskwierające, że siłą rzeczy w ogóle ta część Grecji była silnie komunizująca. To jest jedna rzecz. Druga historia, kiedy spytałam o to mojego wujka, on mówił, że dziadek bardzo często wspominał taką historię o wykuwaniu drogi w górach. I ojciec też mi mówił, że dziadek opowiadał, że oni, ci mieszkańcy Doministy, własnoręcznie, kilofami musieli sobie drogę do tej swojej wsi budować. Ze słów mojego wujka wynika, że król Konstantyn im powiedział, że jeśli chcą mieć drogę do wsi, to muszą ją sobie zbudować. Więc to był bardzo taki uciskany też lud, źle traktowany i nie mający zwyczajnie z czego żyć. Inna rzecz jest taka, że być może już byli pod jakimś wpływem rosyjskiej agitacji, bo Związek Radziecki w owym czasie na terenie Grecji prowadził swoją propagandę. W ogóle ta Dominista była dosyć znana w regionie jako silne centrum ruchu oporu. I oni wszyscy byli bardzo dumni, i ja to nawet sama w dzieciństwie słyszałam, że to była wieś, gdzie noga Niemca nie stanęła.
No ale przychodzi rok 41, Niemcy wjeżdżają w Jugosławię, wjeżdżają w Grecję, zdobywają ją dosyć sprawnie, rozpoczyna się okupacja Grecji, bo Włochom trzeba było pomagać oczywiście. I mimo, że noga Niemca mogła w samej Dominicie nie postanąć, no to generalnie cała Grecja była okupowana przez Bułgarię, Włochy i Niemcy. No i wtedy rozpoczyna się ruch partyzancki w Grecji. I rozumiem, że wtedy twój dziadek dołącza do komunistycznej, już typowo partyzantki.
Dziadek dołącza do ruchu oporu. Jest jedynym z rodziny, który dołącza. Najpewniej dlatego po prostu, że był najstarszym synem. Jak wspominałam, było ich w domu sześcioro, więc miał wtedy około 21 lat. Drugi z kolei jego brat był mniej więcej 5-6 lat młodszy, więc był jeszcze nastolatkiem. Dziadek dołącza do partyzantów i ponoć służył w takim zespole, który zabezpieczał samego dowódcę. Walczy, jest ranny w nogę, dostaje kulę w udo. Ta kula przechodzi na przestrzał. Dziadek do końca życia potem miał w tym miejscu bliznę, którą zresztą pokazywał też swoim synom. Nie znam jakichś szczegółów tych walk partyzanckich, ale dziadek wraca do domu. Po raz kolejny wraca do Doministy. Niemcy przegrywają wojnę. No i greccy komuniści liczą na to, że Rosjanie wejdą do Grecji i urządzą im tam komunistyczny raj. Tak się jednak nie dzieje, jak wiadomo, bo Rosjanie się zatrzymują w Bułgarii, a Grecja trafia pod strefę wpływów Zachodu. No i komunistycznym partyzantom niespecjalnie się to podoba, ten rozwijający się w Grecji kapitalizm, bo dla nich nie zmienia się nic. Zaczynają się buntować i na tej między innymi kanwie wybucha w Grecji wojna domowa i znów ta komunistyczna partyzantka się bije, a w jej szeregach jest mój dziadek.
No ale jak już mówiłem, komuniści radzą sobie w tej wojnie kiepsko, zarówno na niwie dyplomatycznej, jak i militarnej. W związku z tym zaczynają tę wojnę coraz mocniej przegrywać i pod koniec 1948 roku oczywistym jest, na którą stronę wahadło się wychyla.
No i wtedy ci partyzanci są stopniowo spychani w kierunku gór, w kierunku Albanii i Bułgarii i Związek Radziecki postanawia pomóc swoim towarzyszom i wysyła po nich statki. Partyzanci, którzy trafili do Bułgarii, płyną potem do Rosji, a ci, którzy trafili do Albanii, płyną do innych krajów komunistycznych. I ponoć, wedle słów wujka Spirosa, czyli Zbyszka, dziadek trafia na jednostkę MS Kościuszko, który w jedną stronę płynął z bronią dla greckiej partyzantki, a w drugą zabierał ludzi. I drogą morską trafia około roku 49 lub 50 do Szczecina.
No i co się z nim dzieje w Szczecinie?
Wtedy trafia, można to nazwać, do obozu przejściowego, gdzie oni są odkarmiani, bo byli bardzo zabiedzeni, zagłodzeni, uczeni języka, uczeni zawodów, a po jakichś 3 latach relokowani na terenie całej Polski i mój dziadek trafia na Dolny Śląsk.
No ale czy twój dziadek nie mógł tak po prostu wrócić do Grecji?
Tak, on przez wiele lat nie miał możliwości powrotu do domu. W Grecji w 69 roku władzę przejęła junta wojskowa, jeszcze bardziej radykalna, jeszcze bardziej prawicowa, dla której no, ci komunistyczni partyzanci, no to było absolutne zło. On nie miał do roku 74, póki ta junta nie upadła, nie było szansy na powrót.
W związku z tym musiał ułożyć sobie życie w Polsce. I dokąd trafił w Polsce ostatecznie, kiedy wyszedł z tego obozu przejściowego w Szczecinie?
Dokąd konkretnie? No do Wrocławia, skąd pochodzi już, gdzie urodził się mój ojciec, jego dwóch braci i też ja, mój brat. Na Dolnym Śląsku we Wrocławiu, jak wielu Greków, pracował w przemyśle. Na szlifierce, na tokarce. Ale ponieważ on też bardzo szybko nauczył się języka polskiego, to przez jakiś czas pracował też jako tłumacz przy Urzędzie Wojewódzkim. Mimo, że ten jego język polski nie był jakiś perfekcyjny, no to mówił na tyle dobrze i potrzeba była nagła i duża, bo nagle do Wrocławia około 3000 Greków zjechało, że no powstało takie stanowisko. I tutaj ci Grecy, którzy mieszkali we Wrocławiu, wszyscy się bardzo mocno razem trzymali. Często zawierali małżeństwa między sobą, albo tak jak mój dziadek, żenili się z Polkami. Działał tutaj grecki klub i ta mniejszość grecka była bardzo silnie zintegrowana.
No właśnie, a powiedz więcej, jacy Grecy trafili ostatecznie do Polski, bo wydaje mi się, że to musieli być w większości partyzanci mężczyźni.
Tak, ale z tego co mi wiadomo, często wysyłano dzieci do Polski, trafiło dużo dzieci, które albo straciły rodziny, albo które rodziny po prostu wysyłały z nadzieją, że będą miały łatwiej, że uciekną przed wojną. Często całe rodziny jechały do bratnich państw, ale też zdarzało się, że były rozdzielane, bo nie można sobie było wybrać, dokąd się trafi, do jakiego kraju i z kim się tam pojedzie.
A kiedy twój dziadek mógł wreszcie pojechać do Grecji albo wrócić nawet do Grecji?
Dziadek mógł wrócić do Grecji, a przynajmniej pojechać tam, kiedy upadła junta wojskowa. Junta upadła w roku 1974 i wtedy też do Polski przyjechała koleją jego siostra. Z walizkami pełnymi pomarańczy, chałwy. Przyjechała tutaj do Wrocławia. Siedzieli, płakali, ustalili, że dziadek koniecznie musi choćby przyjechać i odwiedzić rodzinę. Wtedy nie było jeszcze mowy o żadnym powrocie na stałe, raczej o zobaczeniu się z bliskimi, których nie widział przez wiele lat. I dziadek po raz pierwszy do Grecji pojechał w roku 1977, ponieważ nie mógł zabrać ze sobą całej rodziny, no to nie były w czasy. Wybrał najstarszego syna, czyli mojego tatę, swojego pierworodnego, zgodnie z grecką tradycją nazwanego imieniem swojego dziadka, Tanasisa, lub też Afanasiosa, jak brzmi pełna wersja tego imienia. No i przez miesiąc jeździli po Grecji, odwiedzali całą rodzinę, wszystkich braci, siostry, dziadka. Natomiast druga rzecz jest taka, że kiedy upadł komunizm w Polsce i kiedy w Grecji zapanowała demokracja, kiedy już można było wracać, w pierwszej fali wyjechali ci, których było na to stać, którzy rzeczywiście byli dobrze uposażeni i majętni. Moja rodzina taka nie była, jak i większość Greków mieszkających w Polsce, to też często byli ludzie już leciwi i oni czekali na jakieś międzynarodowe umowy uznające wypracowane przez nich lata. Jednym słowem, chcieli mieć gwarancję, że jeśli wrócą do Grecji, to dostaną tam emeryturę. Z tego co wiem, to mój dziadek czekał do ostatniej chwili i wyjechał dopiero w roku 91. To się wiązało między innymi z tym, że miał trzech synów, ale między moim ojcem a jego najmłodszym bratem było 10 lat różnicy. Więc dziadek chciał też, żeby Zbyszek skończył tu w Polsce edukację. I dopiero potem, kiedy miał już jego najmłodszy syn 21 lat blisko, zdecydował się wyjechać.
To znaczy, że twój dziadek wyjechał z powrotem do Grecji w wieku 70 lat.
Tak, dokładnie tak. Co ciekawe, no to była bardzo trudna decyzja, która zaważyła na dalszych losach całej rodziny. Taką postacią tragiczną trochę w całej tej historii jest moja babcia, która była Polką, nie mówiła po grecku, ale była też osobą, która mocno się dziadkowi podporządkowała i która postępowała zgodnie z jego wolą. No i kiedyś mu ślubowała i obiecywała, że tak, Janku, wrócimy do Grecji, oczywiście. Trochę sama nie wierząc w to, że taki dzień nastąpi. No ale ten dzień nastąpił. No i dziadek w ogóle był długo przekonany, że całą rodziną wszyscy trzej synowie wrócą do Grecji. Kłopot w tym, że mój ojciec miał już swoją rodzinę, dwoje dzieci i nigdzie się nie wybierał. Dziadek jakoś to przełknął, ale dwaj pozostali synowie i jego żona pojechali razem z nim w 91 roku do Grecji, do Salonik, no bo wiadomo, w Dominiście perspektyw wielkich nie było.
Czyli twój dziadek spędził 30 lat życia w Grecji, 40 lat życia w Polsce, więc większe życia spędził w Polsce, mimo to zew natury był silniejszy i musiał wrócić do ojczyzny chociażby po to, żeby tam umrzeć. Powiedz mi, jak udało się twojemu dziadkowi ułożyć sobie życie po raz trzeci? Tym razem znów w ojczyźnie.
No na początku to było przede wszystkim bardzo trudne i finansowo, i logistycznie. Oni w tej Grecji mieszkali w mieszkaniu wynajmowanym od też znajomego Greka, który miał znowuż niemieckie korzenie. Z tego co wiem, na przyznanie emerytury formalne dziadek z babcią czekali jeszcze 2 lata. Babcia dostała szybko greckie obywatelstwo, ale sprawa z emeryturą dosyć się ciągnęła. Więc na początku żyli bardzo ubogo, głównie z tego, co Jurek i Zbyszek zarobili. No babcia myślę, że nigdy się nie zaadaptowała w 100% do życia w Grecji. A losy moich wujków też są bardzo ciekawe i takie rozdarte między Polską a Grecją, bo każdy z nich miał epizody, kiedy wyjeżdżał, wracał, wyjeżdżał, wracał. Starszy Jurek już niestety nie żyje, zmarł w 2017 roku, a Zbyszek ostatecznie wrócił do Polski i tutaj założył rodzinę.
A czy ty się nie wybierałaś do Grecji nigdy?
Bardzo lubię Grecję. Jeździliśmy tam na wakacje. Co 2 lata spędzaliśmy cały sierpień u dziadków. Nikt mnie greckiego w domu nie uczył. Może dlatego, że mój ojciec miał niejako obowiązek uczyć się greckiego. Nie chciał takiej presji wywierać na swoich dzieciach. Natomiast ja z własnej woli się zapisałam na grecki na uniwersytecie. Udało mi się go opanować, chociaż w stopniu podstawowym. Natomiast no, ja jestem tutaj urodzona, wychowana i Grecja jest mi bardzo bliska, ale chyba nie wyobrażam sobie, żebym mogła tam żyć i mieszkać na stałe.
W trakcie ostatniego spisu powszechnego w 2011 roku 3600 osób mieszkających w Polsce zadeklarowało narodowość grecką, z których niemal wszyscy zadeklarowali także narodowość polską. To znaczy zadeklarowali dwie narodowości. A czy ja cię mogę zapytać, jak to było w twoim przypadku?
Ja się śmieję, że jestem Greczynką w 1/4. Natomiast uważam, że nie mam prawa się nazywać Greczynką. Jestem tu urodzona, wychowana, nie mam greckiej mentalności. Wydaje mi się, że wciąż za mało wiem i rozumiem Grecję i Greków. Także zadeklaruję narodowość polską, aczkolwiek no, gdzieś chołubię w sobie ten grecki pierwiastek i no, jestem z niego bardzo dumna, o czym może świadczyć choćby fakt, że nie zdecydowałam się zmienić nazwiska i postanowiłam pozostać Anną Anagnostopoulou, uznając, że to jest jakaś część mojej tożsamości, która by pewnie zaginęła, gdybym się legitymowała nazwiskiem polskim.
Kiedy po upadku komuny w Polsce sporo tych Greków wyjechało, to domyślam się, że więzy w greckiej społeczności w Polsce musiały się trochę poluzować. Powiedz mi, czy ty utrzymujesz jakiś kontakt z polskimi Grekami?
Znam kilka takich osób o takim pochodzeniu jak ja, natomiast kontaktów nie utrzymujemy. Co ciekawe, kiedy miałam 11 lat, wspomniany przeze mnie klub grecki, on zresztą chyba organizował to rokrocznie, wysyłał dzieci polskie o greckich korzeniach na taką kolonię na półwysep Chalkidiki. I ja na taką kolonię pojechałam. I to były trochę wakacje, a taki trochę obóz, który miał nam wpajać miłość do Grecji. To trochę mi się wydaje śmieszny teraz, bo było to grubo ciosane. To znaczy, mieliśmy greckie czytanki, uczyliśmy się trochę języka, śpiewaliśmy hymn, wciągaliśmy grecką flagę na maszt. No, kilkuletnie dziecko, jeśli bardzo nie chce, nie nauczy się języka greckiego, szczególnie, że alfabet jest mu obcy. Podłapie pewnie parę słów, nawiąże trochę znajomości. Może wchłonie ten klimat, zresztą kto nie kocha klimatu Morza Śródziemnego. Natomiast no, edukacja tam jakoś nie została w mojej głowie.
Czyli wychodzi na to, że Grecy albo wyjechali, albo się rozpuścili w polskim żywiole.
Nie wiem, jakie są liczby i co mówią statystyki. Wiem, że bardzo dużo z nich wyjechało, a część... No tak jak moja rodzina została, zasymilowała się. Moja rodzina, mówię tutaj o tej rodzinie, którą założył mój ojciec. I rzeczywiście wsiąkła w polskie społeczeństwo. Ja chodziłam też na zajęcia językowe na uniwersytecie. Chodziłam na różne też w ramach studiów, ale na takich dodatkowych bardzo wyraźnie widać, kto się uczy greckiego w Polsce. Co zresztą gdzieś kiedyś pisał Dionis Sturis, który właśnie też jest przedstawicielem tej greckiej mniejszości w Polsce. I mianowicie są to albo właśnie takie osoby jak ja, które mają greckie korzenie i chcą gdzieś do nich wrócić, albo są to najczęściej turyści lub turystki, które zakochały się w Grecji albo w Grekach i chcą móc tam wracać i się na jakimś chociaż podstawowym poziomie komunikować. Aczkolwiek bardzo duża część z tych osób szybko się zniechęca, już na takie zajęcia nie wraca.
Wracając jeszcze do 40 lat, które twój dziadek spędził w Polsce, to kluczową sprawą wydaje mi się to, na ile jego ideały wytrzymały w starciu z życiem w kraju komunistycznym.
No, dziadek pozostał komunistą. Pozostał komunistą, wierzył w to bardzo do końca swoich dni. Mimo też tego, że jego synowie na pewnym etapie bardzo się buntowali przeciwko jego poglądom, mimo tych przemian demokratycznych, które też zachodziły dookoła, no ja myślę, że to jest dość naturalne, że bardzo określają nas te młodzieńcze lata, ale też dzieciństwo. I dla takiego człowieka jak mój dziadek, który wyrósł w biedzie i bardzo dużo, właściwie całe swoje dorosłe życie, niejako można powiedzieć, że zawdzięczał komunizmowi, bo to komunistyczni towarzysze wywieźli go z Grecji, zapewnili mu nową ojczyznę, edukację, pracę. Na w czasach, które dostał z przydziału w zakładzie pracy, poznał swoją przyszłą żonę. Właściwie całe jego dorosłe życie w jakiejś formie było wokół tego komunizmu zorganizowane. Mogę ci też opowiedzieć taką anegdotkę na dowód tego, jak głębokie były w nim te przekonania. Otóż wedle rodzinnej legendy, którą zresztą zweryfikowałam, nad małżeńskim łóżkiem moich dziadków wisiały dwa portrety. Jednym był portret Lenina, który dziadek dostał kiedyś na 1 maja. Natomiast obok moja babcia, trochę w odwecie, powiesiła wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Druga historia jest taka, że mój ojciec po dziś dzień przechowuje czerwoną książeczkę Mao. I ten taki zbiór myśli towarzysza Mao, mój dziadek jako zagorzały komunista miał, przechowywał, a potem przeszedł w ręce jego syna, który teraz go przechowuje jako historyczną ciekawostkę i rodzinną pamiątkę. To jest taka książeczka naprawdę malutkiego formatu, 1/4 kartki A4 z taką czerwoniutką okładką, a w środku na cienkim kredowym papierze są spisane właśnie te myśli. Jest też portret Mao, w dodatku w kolorze.
Powiedz mi jeszcze, jak twój dziadek odnalazł się ostatecznie w Grecji, tej kapitalistycznej Grecji, która była częścią Unii Europejskiej już wtedy i w niczym nie przypominała tej Grecji, o którą walczył?
Po pierwszych latach, kiedy było dosyć ciężko, kiedy już trochę osiadł, No to czuł się tam bardzo dobrze. Miał tam rodzinę, miał tam kolegów, mogli sobie wspominać dawne dzieje. Został nawet doceniony, otrzymał medal w uznaniu swoich zasług, czuł się doceniony, no czuł się dobrze w swojej ojczyźnie. Dużo gorzej odnalazła się moja babcia, która nigdy nie nauczyła się porządnie mówić po grecku. Potrafiła pójść do sklepu, coś kupić, porozmawiać z sąsiadką, no ale przeżyła tam jeszcze wiele lat i nigdy się do końca nie zasymilowała. Tęskniła za swoim najstarszym synem, za jego rodziną, za nami, swoimi wnukami i tęskniła za Polską po prostu. Również jej synowie całe życie żyli trochę w rozkroku między Polską a Grecją. Tutaj w Polsce, kiedy dorastali, no to dla wszystkich byli trochę Grekami. Wyglądali egzotycznie, jak Grecy. Nie mówili po grecku, mówili po polsku, jak Polacy, ale no mieli greckie nazwisko, greckie imiona. Byli tutaj uważani za Greków. Znowuż kiedy wyjechali do Polski, kiedy wyjechali do Grecji, byli przyjezdnymi, byli Polakami, którzy nie mówili po grecku, jak rodowici Grecy.
No właśnie, a chciałbym cię jeszcze na koniec zapytać o twoje nazwisko. Czy ono coś po grecku znaczy, czy jesteśmy w stanie je chociaż w głowie jakoś spolszczyć?
Jedyne takie słowo najbliższe temu nazwisku, jakie znalazłam, to anagnostis, czyli czytelnik. Co więcej, pragnę zaznaczyć, że greckie nazwiska się odmieniają. Także męska wersja to jest Anagnostopoulos, a żeńska Anagnostopoulou.
Teraz to brzmi zdecydowanie bardziej swojsko i zdecydowanie pasuje do kogoś, kto wykonuje zawód dziennikarza. Aniu, pięknie Ci dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Także to tyle na teraz. Cześć.